Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Otoczeni przez narcyzów, Thomas Erikson. Jak obchodzić się z tymi, którzy nie widzą świata poza sobą? Ze szwedzkiego przełożyły Justyna Kwiatkowska i Agata Kerepet. Czyta Bartosz Głogowski. Produkcja Film Factory Studio. Wprowadzenie. Miłość jest poważną chorobą psychiczną. Platon. 1. Miłość to najpiękniejsze uczucie, jakiego może doświadczyć człowiek. Prawdziwa i szczerze odwzajemniona potrafi przewrócić życie do góry nogami. Powoduje szybsze bicie serca i lekkie drżenie rąk. Zakochani tęsknym wzrokiem wpatrują się w horyzont i marzą o tym, by być ze swoją drugą połową. A jeśli obiekt ich westchnień znajdzie się w niebezpieczeństwie, natychmiast biegną mu na ratunek. Zazwyczaj tak bezgranicznie silne uczucia rozwijają się między dwojgiem ludzi, ale nie zawsze tak jest. Kilka lat temu ukazała się moja książka Otoczeni przez psychopatów. Po jej publikacji dostałem mnóstwo wiadomości z prośbą, żebym napisał też o narcyzach. Z początku temat nie wydał mi się ani trochę ciekawy. Narcyzm i psychopatia są ze sobą wyraźnie spokrewnione i pomyślałem, że ciężko byłoby mi wnieść do zagadnienia coś nowego. Jednak z czasem, gdy zająłem się innymi sprawami, zauważyłem, że w naszym społeczeństwie pojawiło się sporo osobliwości. Szczerze mówiąc, nie do końca je rozumiałem. Zacząłem dyskutować je z wieloma osobami, a te, jak się okazało, dokonały podobnych obserwacji. Szerzyły się wśród nas zjawiska, których wcześniej w ogóle nie dostrzegaliśmy. Tymczasem pytanie, kiedy napiszesz książkę o narcyzach, zaczęło napływać do mnie ze wszystkich stron. Aż wreszcie padło z ust kogoś, komu nie potrafię odmówić. Już ty dobrze wiesz, o kim mówię. I niechętnie zabrałem się do pracy. Po dokładnym zbadaniu terminu narcyz nagle zrozumiałem, że znam przyczynę szerzących się wokół kuriozów. Słowo narcyzm, którym dziś określa się zaburzenie osobowości, pochodzi od narcyza, z łacińskiego narcissus, występującego w mitologii greckiej przystojnego młodzieńca i syna bóstwa rzecznego Kefisosa. Narcyz wyróżniał się tak nieprzeciętną urodą, że każdy, kto na niego spojrzał, od razu się w nim zakochiwał. Sęk w tym, że odtrącał wszystkich, nawet młodą nimfę Echo. Dlatego zesłano na niego karę, zakochał się we własnym odbiciu. Według innej wersji mitu, jest ich swoją drogą aż za dużo, narcyz umarł z tęsknoty do siebie, wpatrzony w lustro wody. A później zmienił się w kwiat o złotych i białych płatkach, który na jego cześć nazwano narcyzem. Bez względu na to, który wariant opowieści wydaje się najbardziej prawdopodobny, sik, narcyz jest najstarszą postacią literacką cierpiącą z miłości własnej. A jako, że to bohater fikcyjny, wydaje mi się, że problem, jaki uosabiał, szerzył się jeszcze zanim go opisano. Bo taka jest funkcja mitu. Ukazuje zjawiska, które człowiek już zaobserwował. Widzieliśmy to zarówno ty, jak i ja. Ludzie nieprzerwanie mówią o sobie. Twierdzą, że potrafią wszystko, wiedzą wszystko i wszystko już widzieli. Uważają, że należy im się tylko to, co pierwszorzędne. Mają się za atrakcyjniejszych i bardziej obrotnych. Robią sobie 500 zdjęć i z trudem wybierają to najlepsze, a później wściekają się, że dostali za mało polubień. Zależy im na popularności, chcą być w centrum uwagi i są gotowi zrobić wszystko, by zostać zauważonymi. Jeśli nie uda im się osiągnąć sukcesu, kipią ze złości, a gdy coś nie idzie po ich myśli, stają się uciążliwi i nadąsani jak dzieci. Pewnie myślisz, że tacy ludzie istnieli od zawsze. Na ich widok często wzdychamy, co za irytujące typy. Nikogo już nie dziwią, wpisali się w naszą codzienność. Rodziny popadają w długi, by wziąć górę nad sąsiadami. Rodzice powtarzają dzieciom, że są wyjątkowe i mogą zostać kimkolwiek chcą. A jedynym osiągnięciem influencerów jest pokazywanie się w mediach społecznościowych w drogich ciuchach. Od jak dawna to trwa? Dzieci uważają, że nie muszą się uczyć, bo wszystko już wiedzą. I mimo, że stawia im się coraz niższe wymagania, dostają słabsze oceny. Władze w domu sprawują najmniej doświadczeni członkowie rodziny. Nastolatkowie decydują, dokąd domownicy pojadą na wakacje, a matki kupują im samochody droższe od własnych. Studenci i studentki, zamiast zaprosić innych do debaty, łączą się w duże grupy i przekrzykują, nie dopuszczając nikogo do słowa. Ludzie przyznają publicznie, że są gotowi zrobić wszystko, dosłownie wszystko, by dojść do celu. Pytanie tylko, do jakiego? Może chodzi im o udział w programach typu reality show, skupiający się na fizyczności i zachowaniach, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu uchodziłyby za zatrważające. Zmieniła się też definicja normalności. I choć może się to wydać nieprzyjemne, sposoby postępowania opisane powyżej są typowe dla narcyzów. Innymi słowy, wpisują się w cechy dystynktywne osobowości narcystycznej. Aby je zrozumieć, warto cofnąć się o kilka kroków. Wtedy wszystko nabierze sensu. 2. Według psychologów, narcyzi z diagnozą kliniczną stanowią od 1 do 2% populacji. Ale sprawa nie jest taka prosta. Tak naprawdę każdy badacz mówi co innego. Nawet psychologowie nie mogą dojść do porozumienia. Ale załóżmy, że mowa o 1 czy też 2% populacji. Wydawałoby się, że to nie tak źle. 1% to tyle co nic, prawie jak błąd statystyczny. Choć skąd inąd znaczyłoby to, że w samej Szwecji, skąd pochodzę, mieszka od 100 do 200 tysięcy narcyzów. Jeśli spojrzeć na skalę światową, okazałoby się, że ich liczba oscyluje między 70 a 140 milionami. Ale narcystyczne zaburzenie osobowości, w skrócie NPD, z angielskiego Narcissistic Personality Disorder, to nie to samo, co tak zwane zachowania narcystyczne. Te ostatnie przejawiają nie tylko osoby z diagnozą kliniczną, lecz także te, które mają same skłonności narcystyczne. W dalszej części książki opiszę przykłady czegoś, co nazwałem kulturą narcyzmu. To szerzące się w społeczeństwie tendencje, których ilustracją jest między innymi nadmierna koncentracja na sobie. Jeśli wierzyć badaczom, na Zachodzie odsetek osób z predyspozycjami narcystycznymi wynosi nieco ponad 10%, ale niektórzy twierdzą, że mowa o 15 czy wręcz 20%. Zanim pomnożysz to przez liczbę ludności, radzę ci, żebyś się czegoś złapał. Jeśli przyjrzymy się bliżej klinicznemu narcyzmowi, zauważymy, że osoby, które na niego cierpią, mają nierealistyczny obraz siebie, są skupione na sobie, uważają się za wyjątkowe, mówią wyłącznie o sobie, źle znoszą krytykę i negatywne informacje zwrotne na swój temat, nie przestrzegają zasad i pragną tylko uwagi i laurów. Wszyscy, dosłownie wszyscy muszą zejść im z drogi, bo oto nadchodzą. Narcyzi i narcyzki rzeczywiście dążą do perfekcji i tak też pragną być postrzegani. Chcą, by wszyscy mieli ich za najatrakcyjniejszych, najinteligentniejszych, najmądrzejszych, najbardziej wysportowanych, najlepiej ubranych, najzamożniejszych, najbardziej obrotnych i przede wszystkim najszczęśliwszych ludzi na świecie. Szkopuł w tym, że taki cel jest nie tylko irracjonalny, lecz także nieosiągalny. Szerzący się narcyzm to twardy orzech do zgryzienia. By móc zająć się nim jednak na poważnie, musimy najpierw zrozumieć, skąd się bierze, a następnie przyjrzeć się skali zjawiska. Nie rozwiążemy problemu, dopóki go sobie nie uświadomimy. Kiedyś nie było SUV-ów. Później się pojawiły. Niektórzy je kupili i poczuli się bezpieczniej, bo siedząc wyżej, lepiej widzieli drogę. Nieważne, że jednocześnie zasłaniali widok innym. I mieli ten komfort, że w razie kolizji z samochodem osobowym prawdopodobnie nic im się nie stanie. Z kolei kierowcy mniejszych pojazdów zaczęli żyć w zagrożeniu. W ich przypadku ryzyko potencjalnych obrażeń znacznie wzrosło. Komfort właścicieli SUV-ów zapewniono kosztem pozostałych użytkowników dróg. Coraz więcej osób zaczęło kupować ten rodzaj aut. Każdy chciał czuć się bezpieczniej i lepiej widzieć jezdnię. I jak to się skończyło? Wzrosło zużycie paliwa, zasobów naturalnych i emisja spalin. Gdyby wszyscy jeździli SUV-ami, straciliby pierwotne korzyści i wpadliby w pułapkę. Z narcyzmem jest podobnie. Narcyzm wybija się kosztem innych, podobnie jak armia SUV-ów jeździ po ulicach kosztem kierowców pozostałych aut. Narcyz chełpi się tym, że przyłożył komuś, kto go obraził. Czuje się wspaniale, przypisując sobie cudze sukcesy. Jest przebiegłym graczem i umawia się jednocześnie z kilkoma osobami, które nie wiedzą o swoim istnieniu. I mimo, że nieraz przysparza innym cierpień, on sam czuje się z tym świetnie. Niektórzy twierdzą, że świat nie przyjmie nieskończonej liczby egoistów. To bardzo ciekawe stwierdzenie. Dla ilu narcyzów znajdzie się jeszcze miejsce? W końcu zjawisko to ciągle się pogłębia. 3. Jak to się stało? To ciekawe pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektórzy zrzucają winę na internet i media społecznościowe. Inni na płynące ze wszystkich stron przesłanie, według którego nieustannie powinniśmy pracować nad poczuciem własnej wartości. Założyciele portali społecznościowych kierowali się dobrymi pobudkami. Chcieli połączyć ludzi i umożliwić im udostępnianie informacji o różnych wydarzeniach z ich życia. Inni twierdzą, że od zawsze byliśmy narcyzami, ale dopiero od niedawna dysponujemy narzędziami, które to obnażają. Niewiele mówi się o tym, że rodzice powtarzający dzieciom, że są księżniczkami i mistrzami świata, nieświadomie tworzą całą armadę leniwych i skupionych na sobie obiboków. W dalszej części książki porównam wyniki w nauce uczniów o wysokiej i niskiej samoocenie. Rezultaty testu są naprawdę ciekawe. Możemy myśleć, że jesteśmy fantastyczni i osiągnęliśmy sukces, zanim jeszcze wzięliśmy się do pracy. Pewnie niektórzy tak robią. Może zależy im nie tyle na osiągnięciach, co na poczuciu, że je mają. Zastanawiam się, czy nie przekroczyliśmy granicy zdrowego egocentryzmu. Kiedy rozsądne poczucie własnej wartości przechodzi w próżność i samozadowolenie, a na koniec w niemal patologiczny egoizm? Osoby, które przejawiają zachowania narcystyczne, a przy tym nie są narcyzami, też powinny mieć się na baczności. Nawet jeśli narcyz potrafi zdominować rozmowę, grupę czy firmę, otoczenie w końcu się na nim pozna i przestanie być lubiany. Gdy dalej będzie się skupiać wyłącznie na sobie, ludzie wokół ostatecznie zareagują na niego wstrętem. A to dokładne przeciwieństwo tego, na czym zależy mu najbardziej – bezgranicznego i powszechnego podziwu. 4. Zanim przejdę do opisu kultury narcyzmu, wyjaśnię, czym jest narcystyczne zaburzenie osobowości, odwołując się do kilku przykładów. Następnie poproszę cię, żebyś zastanowił się nad kilkoma kwestiami. W którą stronę ma ewoluować nasze społeczeństwo? Kim chcemy być? Kim ty chcesz być? Co miałoby kierować twoim życiem i rozwojem? Jak chcesz być od dziś postrzegany? Możemy ruszyć drogą narcyzmu, na której spotkamy próżność, egocentryzm, płytkie relacje, chciwość, izolację, poczucie winy i chaos, albo zdecydować się na coś zgoła innego. Mieć znacznie większą wolność, ale i ponosić większą odpowiedzialność. Odpowiedzialność za nas samych, nasze rodziny, dzieci i tych, na których nam zależy, a także za całe społeczeństwo. Ta ścieżka wydaje się dużo trudniejsza, ale w przeciwieństwie do pierwszej nie jest iluzoryczna, tylko prawdziwa. Zamiast dążyć do utopijności i perfekcjonizmu, możemy postawić na własny rozwój. To droga bez końca, ale za to istnieje naprawdę. A idąc nią, jesteśmy w stanie być ze sobą całkiem szczerzy. Aby ją obrać, musimy, zarówno ty jak i ja, na chwilę się zatrzymać i to sobie przemyśleć. Zaciągnąć hamulec i zagłębić się w kwestiach, które mają wpływ na nasze dalsze życie. Jeśli będziemy mniej skupiać się na sobie i częściej myśleć o innych, zaczniemy odnosić sukcesy i może nawet staniemy się szczęśliwsi. Właśnie o tym jest ta książka. Część pierwsza. Wprowadzenie do narcyzmu. Rozdział pierwszy. Czym jest narcyzm? Nigdy nie przestaje mnie zadziwiać, że kochamy siebie bardziej niż innych ludzi, jednak cenimy ich opinie bardziej niż własne. Marek Aureliusz. Narcyzm, podobnie jak psychopatia, istnieje od zawsze. Jest wpisany w cechy gatunku Homo sapiens. Na świecie roi się od narcyzów, tak jak roi się od rannych ptaszków, nocnych marków, ludzi nieśmiałych i głośnych, a także lubiących koty i nienawidzących psów lub wręcz przeciwnie, lubiących psy i nienawidzących kotów. Narcyzm powstał w procesie ewolucji i chyba nie ma co się zastanawiać dlaczego. Może tak zakpili z nas stwórcy świata. Postawmy przed nimi jakieś wyzwanie. Co powiecie na konia trojańskiego w ludzkiej postaci? No jasne, czemu nie? Nasz gatunek cierpiał już na przeróżne zaburzenia. Narcyzm to tylko jedno z nich. Warto pamiętać, że narcyzm nie jest chorobą psychiczną ani stanem psychotycznym i dlatego nie należy go z nimi mylić. Nie leczy się go farmakologicznie i nie da się go opanować. Narcyzm to zaburzenie osobowości. Dlatego powinieneś od razu pożegnać się z myślą, że można go wyleczyć czy zwalczyć. W dalszej części książki omówię kilka metod, które bywają pomocne, ale w przeważającej liczbie przypadków narcyzm, podobnie jak daltonizm czy niezrozumiały dla mnie zachwyt zespołem The Rolling Stones, jest po prostu nieuleczalny. W Wikipedii napisano, że Narcystyczne zaburzenie osobowości, w skrócie NPD, to zaburzenie przejawiające się przesadną asertywnością, niską samoświadomością, nadmierną pewnością siebie, nierealistycznym obrazem siebie, potrzebą bycia w centrum uwagi i brakiem empatii. Z kolei na stronie Psychologii Gaiden znajduje się informacja, że cechą dominującą narcyzów jest wyolbrzymiony obraz siebie, przekonanie o własnej wyjątkowości i ważności i przecenianie swoich osiągnięć. W mowie potocznej ludzie często niesprawiedliwie przypisują innym różne zaburzenia. Czasem człowiek niechcący powie w pracy o słowo za dużo i od razu przypną mu przeklętą łatkę narcyza. Osoby skupione na sobie, owszem, bywają irytujące, ale to nie jest ich jedyny wyróżnik. Znaki rozpoznawcze narcyza. Ma nierealistyczny obraz siebie. Jest niebywale egocentryczny. Mówi wyłącznie o sobie. Uważa, że jest wyjątkowy. Jest arogancki i wyniosły. Ciągle krytykuje i ocenia innych. Nie przestrzega zasad. Stale podkreśla swój wkład. Uważa, że należy mu się tylko to, co najlepsze. Źle znosi krytykę. Lubi mieć władzę i jest żądny sławy. Stale szuka potwierdzenia własnej wartości. Reaguje agresją na dezaprobatę. Oszukuje i manipuluje. Powyższe punkty mają dość obszerne znaczenie, a gdy się im przyjrzysz, być może ci się przydadzą, by potwierdzić coś, co już od dawna przypuszczasz. Z pewnością spotkałeś w życiu kilka osób, które, choć tego nie podejrzewają, cierpią na NPD. I nieraz nachodziły cię myśli typu: jakie to dziwne, coś mi tu zgrzyta, albo czy to ze mną jest coś nie tak? Mam nadzieję, że poniższy opis pomoże ci rozwiać wątpliwości. Poza tym, jeżeli okaże się, że ktoś niesłusznie został nazwany narcyzem czy narcyzką, informacje zawarte w tym rozdziale pomogą ci to ocenić. Bo nawet jeśli nie jesteś licencjonowanym psychologiem, możesz nauczyć się dostrzegać pewne wzorce. Pogłębiona analiza poszczególnych cech. Gdy przyjrzymy się dokładniej poszczególnym znakom rozpoznawczym narcyza, zauważymy, że się ze sobą łączą. Niektóre nieco się pokrywają, ale to wcale nie znaczy, że są identyczne. Nierealistyczny obraz siebie, czy też wyolbrzymiony obraz siebie, to, jak sama nazwa wskazuje, myślenie o sobie w sposób niezgodny z rzeczywistością. Taka postawa może przyjąć dwie skrajne formy. Człowiek sukcesu, który czuje się kompletnym nieudacznikiem, niewątpliwie też ma nierealistyczny obraz siebie, bo realistyczny zgadzałby się z rzeczywistością, a w tym wypadku mamy na myśli coś zupełnie odwrotnego. Na przykład osoby, które niewiele w życiu osiągnęły, a mimo to uważają się za prawdziwych zwycięzców. Pewien typ narcyzów, w przeciwieństwie do pozostałych, cierpi na depresję albo stale szuka potwierdzenia własnej wartości i z tego powodu zgłasza się po pomoc do specjalisty. Takie osoby utrzymują, że ich życie jest pasmem niepowodzeń. Uważają, że spotkała je wielka niesprawiedliwość, bo tak naprawdę są wszechstronnie utalentowane i wybijają się z tłumu. Zazdroszczą innym sukcesów, zakładając, że osiągnęli je inaczej niż dzięki wytrwałości i predyspozycjom, bo to cechy zarezerwowane wyłącznie dla nich. Nierealistyczny obraz siebie przejawia się także w tym, że narcyzi i narcyzki nie dostrzegają własnych ograniczeń. Podejmują się zadań niezgodnych z wykształceniem, a później dziwią się, że nie są w stanie im podołać. Włączają się do dyskusji na tematy, o których właściwie nic nie wiedzą, a gdy ktoś udowodni im, że się mylą, nie potrafią się z tym pogodzić. Jest niebywale egocentryczny. Jeśli sprawdzimy w Wordzie, jakie synonimy ma słowo egocentryczny, wyskoczą nam następujące propozycje: egoistyczny, skupiony na sobie, samolubny i introwertyczny. Zapomnij o tym ostatnim. Introwertyczni narcyzi, owszem, istnieją, ale są raczej w mniejszości. Narcyzi myślą przede wszystkim o sobie, o swoich przeżyciach, upodobaniach i potrzebach. A co z innymi ludźmi? Liczą się tylko wtedy, gdy da się ich do czegoś wykorzystać. Narcyz widzi tylko czubek swojego nosa. Jego zdanie jest najważniejsze, a reszta powinna się z nim zgadzać. Ocenia wszystko, mając na uwadze własne dobro. Jeśli jakieś zdarzenie odbije się negatywnie na 10 osobach, ale jemu jednemu przyniesie korzyść, uzna je za pozytywne. A jeśli 100 osób oceni coś dodatnio, a on jeden ujemnie, odbierze to na minus. Mówi wyłącznie o sobie. Wszelkie rozmowy kończą się na nim. Niezależnie od tego, czego dotyczą, bo narcyzi wszystko odnoszą do siebie. W końcu tylko oni są interesujący. W każdej konwersacji nawiązują do własnych doświadczeń. Nic nie jest bardziej pasjonujące od nich, więc sprowadzają rozmowę na ciekawsze tory. A jeśli im się to nie uda, najzwyczajniej w świecie zmieniają temat i zaczynają mówić o sobie. Na pewno słyszałeś ten stary dowcip. Dosyć już o mnie, pomówmy o tobie. Co o mnie myślisz? Uważa, że jest wyjątkowy. Narcyzi i narcyzki są przekonani o swojej wyjątkowości. Każdy człowiek jest na swój sposób wyjątkowy, ale oni sądzą, że posiadają cechy, których naprawdę nie przejawia nikt inny. Mają dodatkowe atrybuty. Są atrakcyjniejsi, mądrzejsi i osiągnęli w życiu więcej. Uważają, że są darem od Boga dla ludzkości. Mają się za absolutnie doskonałych. Jeśli ktoś odważyłby się temu sprzeciwić, źle by się to dla niego skończyło. Poza tym osoby z cechami narcystycznymi sądzą, że są lubiane czy wręcz kochane bardziej od innych. Wierzą, że cieszą się popularnością, ale tak naprawdę znaje kilku ludzi, a reszta ledwo kojarzy. Nawet jeśli wszyscy wokół wiedzą, że to nieprawda, im samym wydaje się, że zdobyły w życiu wszystko. Ciągle krytykuje i ocenia innych. Jako że narcyzi i narcyzki wszystko robią najlepiej i często się przechwalają, myślą też, że pozostali są od nich gorsi. Dlatego raz za razem ich potępiają. Uważają, że mogą mówić, co im się żywnie podoba. I tak też czynią. Żywią pogardę wobec innych i nie przepuszczą żadnej okazji, by podciąć im skrzydła. Umniejszając drugim, podbudowują własną samoocenę i czują się jak zwycięzcy. Narcyzi przeważnie są aroganccy i wyniośli, dlatego poświęcają czas tylko kilku osobom. Nic nieznaczący ludzie nie zasługują na ich uwagę. Elokwentni potrafią bardzo skrzywdzić niczego nie podejrzewające ofiary. Dla przykładu wymienię dzisiejszą eksplozję hejtu w sieci. Atakowanie osób o odmiennych poglądach to także specjalność narcyzów. Nieważne, czy ofiara rzeczywiście jest winna. Narcyzi myślą, że nie dotyczą ich żadne normy moralne i mogą robić, co tylko chcą. A jako, że czerpią radość z umniejszania innym, potrafią się nad nimi długo pastwić. Czasami to zwyczajni chuligani. Źle znosi krytykę. Niektórzy cenią sobie krytykę, bo lubią grać w otwarte karty, ale w przypadku narcyzów i narcyzek chodzi o coś zupełnie innego. Mimo że często poniżają i ganią innych, sami źle znoszą dezaprobatę. Nieprzychylne komentarze świadczą o niedostrzeżeniu wielkości narcyza, więc wywołują w nim złość i chęć zemsty. Krytyka może przyjąć różne formy. To nie tylko wyrażanie ujemnej oceny czyichś poczynań, na przykład efektów pracy, lecz także zwyczajne nieobsypywanie kogoś pochwałami i komplementami. Narcyz unosi się gniewem również wtedy, gdy uzna, że nie dostał wystarczająco gromkich owacji. Nie przestrzega zasad. Co ciekawe, ten punkt bezpośrednio łączy się z poprzednim. Jako że narcyzi i narcyzki czują się wyjątkowi i ponadprzeciętni, nie lubią norm ani zasad społecznych. Łamią ograniczenia prędkości, lekceważą kodeks pracy, a gdy człowiek sądzi, że nie obowiązują go żadne reguły, funkcjonujące w każdym normalnym społeczeństwie, natychmiast się wyróżnia. Narcyzi potrafią być mili, grzeczni i uprzejmi, ale uważają, że nie muszą się starać, więc gdy tylko ktoś ich sprowokuje, od razu pokazują swoją prawdziwą twarz. Dlatego mało kiedy są rzeczywiście lubiani. Mają kilku wielbicieli, ale tak naprawdę nikt za nimi nie przepada, a przez to, że nie przestrzegają zasad, sprawiają wrażenie kompletnie nieobliczalnych. Na dłuższą metę niewielu jest w stanie ich znieść. Ich znajomości są płytsze, niż im się wydaje. Stale podkreśla swój wkład. 100% zdań dotyczy jego. Sądzę, myślę, podejrzewam, chcę, mam ochotę, żądam. Jako że narcyz uważa, że we wszystkim jest najlepszy, na każdym kroku podkreśla swoją wspaniałość. Do tego nieustannie chwali się rozległymi znajomościami i kontaktami. Ma wyolbrzymiony obraz siebie i cały czas podkreśla swoje znaczenie. W efekcie mówi tylko o sobie. Narcyzi i narcyski często przekazują pieniądze na cele charytatywne, a później informują o tym wszystkich wokół. Powód jest bardzo prosty. Chcą dostać pochwały za to, że mają wielkie serce. Nie wystarczy przekazać 1000 koron na organizację Save the Children. Trzeba jeszcze napisać o tym na Instagramie lub Facebooku, a najlepiej i tu, by zebrać owacje od wyimaginowanej grupy fanów. Niepokojące jest to, że narcyzi i narcyski niezmiernie często zajmują wysokie stanowiska w organizacjach charytatywnych, takich jak właśnie Save the Children czy UNICEF. Nie przepracowują się i pną w górę kosztem kolegów i koleżanek, którzy poświęcają życie innym. Na ten temat również przeprowadzono sporo badań. Uważa, że należy mu się tylko to, co najlepsze. Narcyz jest zdania, że powinien mieć wszystko, co najlepsze. To jego główna siła napędowa, za sprawą której nieustannie dąży do doskonałości i perfekcji. Podobnie jak małe dziecko, robi to, na co ma ochotę, myśląc, że mu się należy. Przypisuje sobie zasługi innych, obraża kolegów i koleżanki i wykorzystuje ich, by zarobić jak najwięcej, a przy tym jak najmniej się napracować. Do tego sądzi, że bardziej niż pozostali zasługuje na luksusowy dom w zamożnej dzielnicy, drogi samochód czy eleganckie ubrania. Lista jest naprawdę długa. Jeśli narcyz czegoś zapragnie, uważa, że po prostu mu to przysługuje. Tak właśnie rozumuje. Może wydawać się to nielogiczne, ale jego zdaniem tak właśnie jest. A jako, że nie potrafi na nic czekać, często wybiera drogę na skróty. Lubi mieć władzę i jest żądny sławy. Narcyzi i narcyski bez wątpienia kochają władzę i sławę. Dzięki nim znajdują się w centrum uwagi, a to jest dla nich najważniejsze. Co ciekawe, nie zależy im wyłącznie na pozytywnym odbiorze. Nawet gdyby ludzie mówili o nich źle, to lepsze, niż gdyby nie mówili nic. Pod tym względem narcyzi niewiele różnią się od małych dzieci. W efekcie, podobnie jak psychopatów, ciągnie ich do władzy i sławy. A jeśli nie zdobędą poważania innych i potwierdzenia własnej wartości, czasami zapadają na lekką depresję. Stale szuka potwierdzenia własnej wartości. Niektórzy ciężko pracują, a gdy coś im się uda, cieszą się, że ktoś to zauważył. To im wystarczy. Czują się zaakceptowani. Ale z narcyzmem jest inaczej. On cały czas szuka potwierdzenia własnej wartości. Uważa, że mu się to należy i ciągle chce więcej. To pracownik gotowy pobiec do szefa na każde skinienie, byle tylko dostać od niego jakąś pochwałę. Albo szefowa, która przynosi do pracy tort, bo pragnie usłyszeć, że wszyscy darzą ją sympatią. Potrzeba akceptacji jest tak duża, że otoczenie nigdy jej nie zaspokoi. Bo jak często można mówić komuś, że ładnie wygląda, jest lubiany, ma świetny styl i odnosi mnóstwo sukcesów? Codziennie? Oszukuje i manipuluje. Narcyzi i narcyski mistrzowsko rozpoznają słabości innych i nierzadko wykorzystują je przeciw swoim ofiarom, by je oszukać lub zdradzić. To leży w ich naturze. Zwykle są obojętni na los innych, co czyni z nich wytrawnych manipulantów. Nie boją się, że zostaną zdemaskowani i uciekają się do wyjątkowo bezczelnych sztuczek. Czego się do tej pory dowiedzieliśmy? Poznaliśmy główne wyznaczniki narcyzmu. Dalej opiszę narzędzia, dzięki którym da się je zmierzyć ze sporą dokładnością. Jeśli dana osoba osiągnie wysoki wynik, to znaczy, że prawdopodobnie jest narcyzem lub narcyską. Ale taką diagnozę mogą postawić wyłącznie specjaliści. Nie zawsze będą to psychologowie. Ci często twierdzą, że narcyzm, podobnie jak psychopatię, daje się leczyć. Po prostu źle podchodzą do tematu. Wielu ludzi posiada cechy narcystyczne, ale to nie znaczy od razu, że są narcyzami. Nasze społeczeństwo często promuje tego typu zachowania. Przyjrzyjmy im się teraz i sprawdźmy, do czego mogą doprowadzić i czy przynoszą jakiekolwiek korzyści. Rozdział drugi. Kiedy ktoś jest po prostu niezwykły. Zawsze pamiętaj, że jesteś absolutnie wyjątkowy, tak jak wszyscy inni. Margaret Mead. Jesteś wyjątkowy? Na pewno. W końcu prawdopodobnie wszyscy tacy jesteśmy. Takimi stworzyła nas natura. Każdy człowiek ma inne DNA. U każdego łańcuch nici DNA wygląda nieco inaczej. Ogromna jego część jest wspólna dla wszystkich ludzi, ale już nie wnikajmy w zawiłości genetyki. To tylko jedna z cech, które czynią cię wyjątkowym. Jeśli dokładniej się im przyjrzymy, z pewnością znajdzie się ich więcej. Obstawiam, że jesteś niemal w 100% wyjątkowy. Chociaż czekaj, jak policzyć stopień wyjątkowości człowieka? Na ile każdy z nas jest wyjątkowy? Jeśli weźmiemy pod uwagę twoją płeć, okaże się, że różnisz się mniej więcej od połowy populacji. A co z wiekiem? Niewiele osób urodziło się tego samego dnia, co ty. A ile ma dokładnie takie samo wykształcenie i pochodzenie, albo zarobki? Wyznajesz jakąś religię? Co myślisz o ochronie środowiska? Jakie są twoje poglądy polityczne? Masz męża lub żonę? Nie. A dzieci? Nie. A dlaczego? Co robisz w wolnym czasie? Jakie jest twoje ulubione danie i których potraw nie znosisz? Ile masz wzrostu? Czy jesteś dobry w tym, co robisz? Jak dużą część czasu pracy przeznaczasz na wywiązywanie się ze swoich obowiązków? Uważasz, że można na tobie polegać i dotrzymujesz obietnic? Jesteś staranny czy niedbały? Jaki masz temperament? W skali od 1 do 23 milionów, gdzie 23 miliony oznaczają prędkość osiąganą przez najbardziej zaawansowane procesory na świecie, a jeden niemalże śmierć, jak szybko podejmujesz decyzję? Jesteś rannym ptaszkiem czy nocnym markiem? A gdyby ktoś przystawił ci pistolet do skroni i musiałbyś wybrać, czy wolisz psy czy koty, to co byś wskazał? Jeśli wymienilibyśmy wszystkie tego typu czynniki, których z pewnością jest co niemiara, okazałoby się, że spośród 7 miliardów ludzi wyróżnia cię nie tylko DNA. Nieustannie słyszymy, że nie powinniśmy skupiać się na różnicach pomiędzy nami, tylko na podobieństwach. Dobrze rozumiem, co ten komentarz ma na celu, ale moim zdaniem niektórzy nie pojmują, dlaczego obecnie mówi się tyle o wyjątkowości. Udawanie, że wszyscy jesteśmy tacy sami, wydaje się co najmniej naiwne, bo jak właśnie pokazałem, każdy z nas jest niepowtarzalny. Kiedy ktoś jest nie tylko wyjątkowy, lecz także niezwykły. Dochodzi do ciekawego zjawiska. Wszyscy ludzie są wyjątkowi, więc podkreślanie tej cechy nie ma sensu. W tym kontekście słowo traci znaczenie. Wyjątkowy to inaczej jedyny w swoim rodzaju, a to nie jest nic nadzwyczajnego. Mówiąc, że jesteśmy wyjątkowi, musimy uważać, by nie oceniać innych. To spore wyzwanie. Twierdzenie, że coś jest lepsze lub gorsze, może wywołać lawinę problemów. Pewnie zastanawiasz się, do czego zmierzam. Gdy nazywasz się kimś wyjątkowym, oświadczasz, że nie ma drugiej takiej osoby jak ty. To nie to samo, co bycie niezwykłym. Oznajmiając, że jesteś niezwykły, podkreślasz, że masz w sobie coś, czego innym brakuje. Sugerujesz, że jesteś od nich lepszy. Masz jakąś szczególną cechę, talent i dar, o których reszta zaraz się przekona. Jesteś niezwykły, fantastyczny, wspaniały. Możesz robić, co tylko chcesz, bo ty to ty. Z góry przepraszam, ale statystycznie rzecz biorąc, prawdopodobnie nie jesteś niezwykły. Takie miano można nadać tylko paru osobom na świecie. Dlatego narcyzi próbują odebrać nam punkty. Negatywne skutki bycia niezwykłym. Może to nie jest najlepszy nagłówek. Ostatecznie nie ma nic złego w byciu niezwykłym, czyli posiadaniu czegoś, co może zmienić na lepsze życie milionów ludzi. Takie osoby istnieją. To na przykład Isaac Newton, Matka Teresa z Kalkuty, Albert Einstein, Nelson Mandela, Maria Skłodowska-Curie, Michelle Obama, Bill Gates, William Shakespeare czy Beyoncé. Cudownie być niezwykłym, ale tylko pod jednym warunkiem, że rzeczywiście się takim jest. Bądźmy ze sobą szczerzy. Większość z nas nie ma żadnych niezwykłych talentów, dzięki którym mogłaby uchodzić za bohaterów czy bohaterki. Nie potrafię wymienić ani jednej dyscypliny, w której byłbym naturalnie uzdolniony. Sporo rzeczy wychodzi mi całkiem nieźle i ośmielę się powiedzieć, że w pewnych dziedzinach być może uchodzę nawet za eksperta, ale nie wyssałem tego z mlekiem matki. Na wszystko musiałem sobie zapracować. W tym momencie wyłania się problem. Mimo, że nie spotkałem na swojej drodze zbyt wielu niezwykłych osobistości, miałem do czynienia z mnóstwem wybitnych jednostek. Z ludźmi, którymi chciałbym być, choć wiem, że nigdy im nie dorównam. Ale dużo więcej osób, z jakimi miałem styczność, tylko zachowywała się tak, jakby była niezwykła. Problem polega na tym, że są coraz liczniejsi. Myślą, że posiadają jakieś nadzwyczajne cechy, dzięki którym wyróżniają się na tle innych, mają czegoś więcej niż my i są od nas lepsi. Jak stać się kimś niezwykłym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby prawdopodobnie zgłębić badania nad dziedziczeniem i przekopać się przez wiele złożonych kwestii, wyjaśniających, dlaczego niektóre osobniki rodzą się z właściwościami, których nie posiada reszta. Pewne cechy człowieka są wrodzone, inne wynikają z wychowania. Biolodzy, psychologowie i inni specjaliści wciąż to analizują. Absolutnie nie twierdzę, że znam ten temat od podszewki, ale jedno jest pewne. Człowiek nie stanie się niezwykły tylko dlatego, że to sobie wmówił. Ani dlatego, że ktoś inny tak stwierdził. Jeśli twoja mama powiedziała, że jesteś niezwykły, być może warto ją spytać, co dokładnie miała przez to na myśli. 99,9% społeczeństwa powinno zaakceptować, że jest wyjątkowe, ale niekoniecznie niezwykłe. To chyba nie trudne. O ile nie jesteśmy narcyzami, bo dla nich byłby to śmiertelny cios. Rozdział trzeci. Kolejne części ciemnej triady. W piekle pusto, bo wszystkie diabły zbiegły się na nasz statek. William Shakespeare. Narcyzm nie jest jedynym niepokojącym zaburzeniem osobowości. To wyjątkowo niemiłe zachowanie ma też dwie znacznie groźniejsze odmiany. Razem tworzą ciemną triadę, czyli mroczny zespół trzech cech stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa. Nie ma między nimi ostrych granic i niekiedy są do siebie bardzo podobne. Łączy je wyolbrzymiony obraz samego siebie, próżność i manipulowanie innymi. W skład ciemnej triady wchodzą psychopatia, makiawelizm i narcyzm. Dotychczas omawialiśmy zachowania, które wprawdzie są irytujące, ale wciąż mieszczą się w normie. Teraz jednak nie będziemy już skupiać się na manii wielkości, tylko na niebezpiecznych, patologicznych zachowaniach zagrażających otoczeniu. Na osobach, których lepiej unikać, bo mogą okazać się groźne. Niestety wokół sprawy wyrosło wiele nieporozumień, a w internecie i mediach społecznościowych wręcz roi się od mylnych definicji psychopatii, makiawelizmu i narcyzmu. Czasami mam wrażenie, że ludzie wrzucają te terminy do jednego worka, dlatego chciałbym wyjaśnić, czym różni się na przykład narcyzm od psychopatii. Bo mimo, że wiele je łączy, to jednak nie są tym samym. Psychopatia. Kilka lat temu poświęciłem tematowi całą książkę, więc teraz zrobię tylko krótkie podsumowanie. Psychopata to osoba, która wygląda jak ty, nieraz mówi jak ty, czy zachowuje się jak ty. A mimo to ani trochę cię nie przypomina. Skrywa cechy, o które nigdy byś jej nie podejrzewał. Psychopaci i psychopatki to zdecydowanie najgroźniejsza grupa ludzi na świecie. Nic nie jest w stanie ich powstrzymać. Jeśli ktoś stanie im na drodze, zrobią wszystko, by go z niej zepchnąć. Są wilkami w owczej skórze, lecz ostatecznie zawsze coś ich zdradzi. Ale wtedy przeważnie jest już za późno. To wyrafinowani manipulanci, którzy potrafią przekonać wszystkich do swoich racji, nawet ciebie czy mnie. Mistrzowsko rozpoznają słabości innych, a następnie wykorzystują je do własnych celów. Istnieje wiele skali umożliwiających pomiar psychopatii, a tę najpopularniejszą opracował psycholog Robert Hare, który od kilkudziesięciu lat prowadzi badania nad tym zjawiskiem. Skala psychopatii Hare'a. Z angielskiego Psychopathy Checklist Revised, PCLR. 1. Powierzchowny urok osobisty. 2. Wyolbrzymione poczucie własnej wartości. 3. Zwiększone zapotrzebowanie na stymulację i podatność na znudzenie. 4. Patologiczna kłamliwość. 5. Dążenie do przewodzenia przez manipulowanie. 6. Brak poczucia winy i wyrzutów sumienia. 7. Płytka powierzchowna uczuciowość. 8. Brak wrażliwości i empatii. 9. Pasożytniczy styl życia. 10. Słaba kontrola zachowania. 11. Promiskuityzm. 12. Trudności wychowawcze w dzieciństwie. 13. Brak realistycznych, długoterminowych celów. 14. Impulsywność. 15. Nieodpowiedzialność, lekkomyślność. 16. Brak poczucia odpowiedzialności. 17. Liczne, krótkotrwałe związki partnerskie. 18. Przestępczość w okresie niepełnoletności. 19. Poważne naruszenie zwolnienia warunkowego. 20. Kryminalna wszechstronność. W teście można uzyskać od 0 do 40 punktów. W praktyce nawet ty czy ja zdobylibyśmy co najmniej jeden, bo na przykład zdarzyło nam się kiedyś skłamać. Należy przyjrzeć się każdemu czynnikowi, a następnie ocenić częstotliwość jego występowania. Jeżeli badany nie przejawia danego zachowania, dostaje za nie 0 punktów. W przypadku zachowań umiarkowanie nasilonych wpisuje mu się 1 punkt, a bardzo nasilonych 2. Podstawą do rozpoznania psychopatii jest częste powielanie określonych schematów. Ale diagnozę kliniczną może postawić tylko ktoś, kto się na tym zna i to bynajmniej nie w przerwie na kawę. Zidentyfikowanie wzorców bywa czasochłonne, bo psychopaci są zazwyczaj bardzo inteligentni i świetnie potrafią wmieszać się w tłum. Ile punktów wystarczy, by móc stwierdzić, że ktoś jest psychopatą? To zależy od kraju. W Wielkiej Brytanii limit wynosi 25 punktów, a w USA 30. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Nie udało mi się znaleźć sensownego uzasadnienia. Wygląda na to, że po prostu dokonano odmiennych ocen. Mimo że w Stanach Zjednoczonych ustawiono próg znacznie wyżej, odsetek psychopatów jest tam większy niż w Europie. Nie odszukałem danych, które by to wyjaśniały. Ale już przy 15 punktach należałoby mieć się na baczności. Osoba, która zdobyła taki wynik, na pewno przysporzy innym sporo kłopotów. Najogólniej rzecz biorąc, psychopata ma wszystkie cechy narcyza, a do tego jeszcze kilka dodatkowych. Nie przebiera w środkach, łamie prawo, nie zważa na konsekwencje. Oczywiście woli przebywać na wolności, ale robi co mu się żywnie podoba, nawet jeśli to jest ryzykowne. Nie potrafi kontrolować impulsów i nieraz ściąga na siebie kłopoty. Nie ma wglądu we własną sferę uczuć, przez to nie potrafi kochać, niczym się nie stresuje, nie czuje strachu, niepokoju czy empatii i nie przeżywa stanów, które nam towarzyszą każdego dnia. Wykorzystywanie innych przychodzi mu równie łatwo, co zamówienie obiadu w lokalnej restauracji. Kłamie bez mrugnięcia okiem. Gdyby wiózł w bagażniku zwłoki i nieoczekiwanie zatrzymałaby go policja, puls nie podskoczyłby mu nawet o uderzenie. Głupi psychopaci nierzadko lądują w więzieniu. Według danych zebranych przez służbę penitencjarną, około 1/4 więźniów odbywających karę w Szwecji to osoby z kliniczną psychopatią. Dlatego lepiej omijać te miejsca szerokim łukiem. Z inteligentnymi psychopatami sprawa ma się nieco inaczej. Z wielu źródeł wynika, że około 10% osób na stanowiskach kierowniczych to psychopaci. Mowa o wszelkich rodzajach działalności, od handlu narkotykami po instytucje kościelne. Mimo że trudno sprecyzować ten odsetek, jedno jest pewne. Im wyższą pozycję zajmujesz, tym częściej będziesz napotykać psychopatów. Powód jest prosty. Oni kochają władzę i sławę. Uważają, że stoją na końcu łańcucha pokarmowego i starają się pełnić funkcje menadżerów. Jak zawsze, nie przebierają w środkach. Ocena zjawiska zależy od skali jego występowania. W Szwecji, gdzie mieszkam, psychologowie podają, że psychopaci stanowią 1% mieszkańców kraju. Próbowałem dowiedzieć się, na czym opierają się te założenia, ale nikt nie potrafił mi tego wyjaśnić. Sprawę badają specjaliści z całego świata, a niektóre prace wskazują, że problem dotyczy od 2 do 4% populacji. Z psychopatami jest trochę jak z kotami. Nie da się ich zbadać, bo się na to nie zgadzają. Psychopatii nie da się wyleczyć ani wyciszyć. Terapia też jest nieskuteczna. Tak naprawdę tylko pogarsza sprawę, bo pomaga psychopatom rozpoznawać mechanizmy zachowań człowieka, a tym samym powiększać ich arsenał. Przypuszcza się, że w połowie przypadków psychopatia jest dziedziczna. Częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Zaburzenie ujawnia się zazwyczaj w okresie dojrzewania, a niekiedy nawet wcześniej. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, sięgnij na przykład po moją poprzednią książkę Otoczeni przez psychopatów. Machiawelizm jako cecha osobowości. Rzadko się o nim mówi, choć swoją drogą może to i dobrze. Machiawelizm jest trzecią cechą osobowości ludzi, którzy są tak bardzo skupieni na sobie, że uciekają się do oszustw i manipulacji, by osiągnąć własne cele. Ta paskudna przypadłość w dużej mierze przypomina psychopatię, choć przy bliższym poznaniu okazuje się jeszcze gorsza. Niektórzy uważają, że należy traktować ją jako jeden z przejawów psychopatii, inni natomiast twierdzą, że jest na tyle skomplikowana, że zasługuje na osobną nazwę. Podczas gdy narcyz nieustannie chce być w centrum uwagi, a psychopata wystawia wszystkich do wiatru, makiawelista cały czas dobrze wie, co robi. Termin makiawelizm pochodzi od nazwiska Niccolo Machiavellego, osławionego dyplomaty i filozofa epoki renesansu, któremu rozgłos przyniósł utwór Książę. W swoim najsłynniejszym dziele napisał, że skuteczni władcy powinni być surowi wobec swoich poddanych i wrogów, a honor i przeżycie uświęcają wszystkie środki, nawet te niemoralne czy wręcz brutalne. Pod koniec XVI wieku makiawelizm stał się pojęciem stosowanym na oznaczenie bezwzględnych działań prowadzących do osiągnięcia celu. W psychologii zaczęto używać go dopiero w latach 70. XX wieku. Podobnie jak w przypadku psychopatii, makiawelizm częściej stwierdza się u mężczyzn niż u kobiet. Mimo to może dotknąć każdego, nawet dzieci. Typowe cechy makiawelistów. Troszczą się tylko o własne interesy. Pieniądze są dla nich ważniejsze niż relacje z ludźmi. By dojść do celu, uciekają się do manipulacji. Posługują się pochlebstwami. Nie mają wewnętrznego kompasu. Trudno poznać ich bliżej. Są cyniczni, nie wiedzą, co to dobroć czy morale. Unikają zobowiązań i nie potrafią nawiązać głębszych relacji. Ukrywają swoje prawdziwe zamiary. Z natury są bardzo cierpliwi. Często zmieniają partnerów seksualnych. Mistrzowsko odczytują intencje innych. Są oschli. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że makiawelizm jest tym samym co psychopatia, ale tak naprawdę oba te zaburzenia w wielu punktach mocno się od siebie różnią. Przede wszystkim psychopaci i psychopatki działają pod wpływem impulsu. Widzą coś, co im się podoba i od razu dążą do tego, by to zdobyć. Kłamią i manipulują. Ekscytuje ich fakt, że w którymś momencie ktoś może ich zdemaskować. Z kolei makiaweliści i makiawelistki w pełni wszystko kontrolują. Potrafią być bardzo szczodrzy wobec jednych i bezwzględni wobec innych. Dobrze wiedzą, co robią i skrzętnie ukrywają swoje plany. I podczas gdy psychopaci ostatecznie zawsze się zdradzają, makiawelizm zazwyczaj ujawnia się dopiero po wielu latach. Makiaweliści skupiają się przede wszystkim na sobie. Uważają, że aby coś w życiu osiągnąć, muszą kłamać i manipulować. Nie wierzą w dobro i twierdzą, że ludzie, którzy ufają innym, są naiwni. Przedkładają władzę nad relacje z ludźmi i miłość. Wszystkie cechy ciemnej triady, makiawelizm, psychopatia i narcyzm, przysparzają otoczeniu sporo problemów. Makiawelizm polega na manipulacji otoczeniem w celu osiągnięcia własnych korzyści. Psychopatia ujawnia się w oziębłości, braku empatii i nieczułości na potrzeby innych, a narcyzm sprowadza się do przekonania o tym, że zasługuje się na uznanie i specjalne traktowanie.